Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Mariusz Han.
W Watykanie gościła kanclerz Angela Merkel. Rozmawiano o szczycie G20 w Hamburgu, walce z ubóstwem, terroryzmem i zmianami klimatycznymi.
Kościół w Londynie modli się za ofiary niedawnego pożaru. O swym współczuciu z krewnymi ofiar zapewnił też Ojciec Święty.
Papieska Akademia Pro Vita jest i zawsze będzie przeciwna wszelkim formom aborcji, zapewnił arcybiskup Vincenzo Paglia. Ujawnił on, że Stolica Apostolska nie znała proaborcyjnych wypowiedzi jednego z nowych członków Akademii.
Witamy 17 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty przyjął kanclerz Angelę Merkel. Było to już szóste spotkanie Franciszka z niemiecką polityk. Po audiencji u papieża została też przyjęta przez kardynała sekretarza stanu Pietra Parolina i szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Gallaghera.
Oficjalny komunikat prasowy wspomina o serdecznych rozmowach, w których potwierdzono dobre dwustronne relacje i owocną współpracę. Podjęto też kwestie interesujące obie strony, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego szczytu G20, jaki odbędzie się w Hamburgu. Podkreślono potrzebę zwrócenia uwagi na odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej w walce z ubóstwem, głodem, terroryzmem i zmianami klimatycznymi. Wspomniano również postać zmarłego dzień wcześniej byłego kanclerza Helmuta Kohla oraz jego niestrudzone zaangażowanie w zjednoczenie Niemiec i integrację Europy. Angela Merkel przyjechała do Rzymu już wczoraj. Po południu złożyła prywatną wizytę w Watykanie, gdzie zwiedziła między innymi wystawę poświęconą Menorze.
Papież Franciszek zapewnił o swym serdecznym współczuciu krewnych Helmuta Kohla i wszystkich, których zasmuciła śmierć kanclerza jedności. Ojciec Święty nazwał go wielkim mężem stanu i Europejczykiem z przekonania. Przyznaje, że z oddaniem i dalekowzrocznie zabiegał on o dobro mieszkańców Niemiec i ich sąsiadów.
Niech miłosierny Bóg wynagrodzi mu jego niestrudzony wysiłek na rzecz zjednoczenia Niemiec i unifikacji Europy, a także jego zaangażowanie w pojednanie i pokój, czytamy w papieskim telegramie kondolencyjnym po śmierci Helmuta Kohla.
Ojciec Święty mianował kardynała Paula Pupparta swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystości przypominające 700-lecie tzw. niewoli awiniońskiej, a zatem okresu niemal 70 lat, kiedy papieże rezydowali w Awinionie.
Franciszek przypomina, że to Jan XXII, który wcześniej był arcybiskupem tego prowincjonalnego miasta, postanowił osiąść tam na stałe, choć już jego poprzednik Klemens V przeniósł do Awinionu swoją kurię. Ojciec Święty prosi kardynała Pupparta, aby w jego imieniu przewodniczył uroczystościom, jakie odbędą się pod koniec przyszłego tygodnia, a wiernych zachęcał, by darzyli miłością Kościół i następcę Piotra, któremu, jak przypomina, sam Jezus powiedział: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Franciszek prosi też wszystkich uczestników awiniońskich uroczystości o modlitwę w intencji jego ważnej posługi.
Ojciec Święty ze smutkiem przyjął wiadomość o pożarze w Londynie, o ofiarach śmiertelnych i rannych, napisał w przesłaniu kondolencyjnym do katolickiego arcybiskupa Westminsteru watykański sekretarz stanu. W ogniu zginęło co najmniej 30 osób. Kardynał Pietro Parolin zapewnił o współczuciu papieża z rodzinami ofiar oraz o jego uznaniu dla Straży Pożarnej, a także innych służb ratowniczych. Franciszek prosi również Boga o błogosławieństwo, siły i pokoju dla miejscowej wspólnoty.
Katolicki prymas Anglii i Walii, kardynał Vincent Nichols, odprawił z kolei dzisiaj specjalną mszę niedaleko miejsca katastrofy. Podczas liturgii, a także poprzedzającej ją adoracji, modlono się właśnie za ofiary pożaru Greenfield Tower. Ponadto tamtejsza diecezja oraz parafie udzielają poszkodowanym pomocy finansowej.
7 osób może w najbliższym czasie znaleźć się w gronie błogosławionych. Za aprobatą Ojca Świętego Kongregacja do Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła dekrety dotyczące heroiczności cnót 6 z nich oraz potwierdzające męczeński charakter śmierci 29-letniego Teresio Olivielliego. Młody Włoch należał do katolickiego ruchu oporu względem nazistów, za co został zesłany do obozu koncentracyjnego w Helsbruku. Tam organizował wspólne modlitwy z innymi uwięzionymi, a gdy próbował chronić jednego z nich, został zabity. Miało to miejsce w styczniu 1945 roku.
Wśród pozostałych kandydatów na błogosławionych znalazł się Antonio José de Sousa Barroso, portugalski misjonarz w Afryce i późniejszy biskup Porto, oraz Agostino Ernesto Castrillo, ordynariusz diecezji San Marco Argentano w Kalabrii we Włoszech. Ponadto kongregacja do spraw kanonizacyjnych zatwierdziła heroiczność cnót twórców dwóch zgromadzeń. Pozostałe dwa dekrety dotyczą włoskiego kapucyna Giacomo z Balduiny, a także franciszkanki niepokalanego poczęcia Umilde Patlan Sanchez pochodzącej ze stanu Guanajuato w Meksyku.
Homoseksualiści są wezwani do zachowania czystości. Jeśli sądzimy, że nie potrafią osiągnąć tej cnoty, to tym samym ich poniżamy. Uważa kardynał Robert Sarach, prefekt Watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, napisał wprowadzenie do autobiografii amerykańskiego homoseksualisty, który opowiada drogę swego nawrócenia od kultury gejowskiej do życia w czystości. Książka Daniela Madsona nosi znamienny tytuł Dlaczego nie nazywam siebie gejem? Dodajmy, że spotkała się ona z bardzo dobrym odbiorem w anglosaskim kościele. Do jej lektury zachęcają m.in. kardynałowie Dolan, O'Malley i Collins.
Odnosząc się do tego świadectwa, kardynał Sarach podkreśla, że kapłani, którzy nie wzywają osób homoseksualnych do zachowania czystości, pozbawiają ich tym samym pełni Ewangelii. Unikanie trudnego nauczania Chrystusa i Kościoła na ów temat nie stanowi przejawu miłości. W ten sposób nie oddaje się przysługi ani Panu, ani ludziom stworzonym na Jego obraz i podobieństwo, a następnie odkupionym Jego przenajświętszą krwią. Nie możemy być bardziej współczujący i miłosierni niż Jezus, który kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie przekazał dwa równie ważne przesłania. I ja Ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz już więcej. Szef watykańskiej dykasterii odniósł się również do świadectw czterech katolickich homoseksualistów, których mógł wysłuchać tuż przed synodem biskupów o rodzinie. Poznałem wtedy, jak bardzo cierpią ich dusze, niekiedy na skutek okoliczności od nich niezależnych, a niekiedy na skutek własnych wyborów. Czułem ich samotność, ból i nieszczęście, których doświadczali, ponieważ prowadzili życie niezgodne z prawdziwą tożsamością dzieci bożych, wspomina kardynał Sarach. Dodał zarazem, że dopiero gdy zaczęli żyć zgodnie z nauczaniem Chrystusa, mogli oni odnaleźć pokój i radość.
Kardynał Sarach zachęca wszystkich biskupów i księży do lektury świadectwa Daniela Madsona, aby w ten sposób mogli się utwierdzić w przekonaniu, iż mądrość Kościoła odnośnie do tych trudnych i delikatnych kwestii jest wyrazem prawdziwej miłości oraz współczucia. Tylko Kościół ma odpowiedź na najgłębsze pytania człowieka, na najgłębsze pragnienia miłości i przyjaźni, konkluduje kardynał Sarach.
Papieska Akademia Pro Vita jest i zawsze będzie przeciwna wszelkim formom aborcji, zapewnił arcybiskup Vincenzo Paglia, odnosząc się do skandalu, jaki wybuchł w ostatnich dniach po ujawnieniu proaborcyjnych poglądów jednego z nowych członków Akademii. W 2011 roku profesor Nigel Biggar stwierdził, że nienarodzone dziecko nie zasługuje na takie samo traktowanie jak rozwinięty człowiek. Przyznał, że opowiada się za aborcją do 18 tygodnia ciąży, kiedy można zauważyć pierwsze oznaki aktywności mózgu, a zatem i świadomości.
Arcybiskup Paglia zaznaczył, iż poglądy profesora Biggara nie odzwierciedlają opinii Akademii. Przyznał on, że w chwili nominacji nie znał tej wypowiedzi. Stolica Apostolska skontaktowała się z profesorem Biggarem, który zapewnił, że w przyszłości nie będzie już podejmował dyskusji na ten temat. Arcybiskup Paglia ujawnił, iż kandydatura oksfordzkiego moralisty została wysunięta przez prymasa wspólnoty anglikańskiej arcybiskupa Justina Welby'ego, który pół roku temu został poproszony o zaproponowanie swego reprezentanta. Arcybiskup Paglia przypomniał, że rozszerzenie składu Akademii o przedstawicieli innych wyznań i religii stanowiło osobiste życzenie papieża Franciszka.
Kościół katolicki w Emiratach Arabskich nie został poinformowany o tym, że biały meczet w Abu Zabi zostanie poświęcony Maryi, Matce Jezusa, powiedział Radiu Watykańskiemu biskup Paul Hinder, zwierzchnik katolików w Arabii Południowej. On sam dowiedział się o tym z mediów, choć świątynia ta położona jest tuż obok jego katedry. Biskup Hinder wyraził nadzieję, że ta bliskość meczetu Maryi i katedry świętego Józefa nie będzie powodować zamieszania.
Meno di 20 metri
Ten meczet znajduje się niespełna 20 metrów od mojego biura. Muezin, który 5 razy dziennie wzywa do modlitwy, nieustannie przypomina mi o bliskości islamu. Fakt, że książę spadkobierca nadał nowe imię swemu meczetowi, wydaje się być ważnym gestem. Dotychczas nosił on jego własne imię, teraz będzie nosił imię kobiety mającej o wiele ważniejszą rolę, Matki Jezusa. Oczywiście dla nas Jezus to Syn Boży, co stanowi zasadniczą różnicę. Jednakże wydaje mi się, że mamy tu do czynienia z gestem, który pokazuje, że jesteśmy spokrewnieni, nawet jeśli muzułmanie i chrześcijanie nie należą do tej samej kategorii.
Władze Algierii podjęły decyzję o zburzeniu kościoła katolickiego w miejscowości Sidi Moussa, 25 km od stolicy kraju. Ich zdaniem budynek jest w złym stanie technicznym i grozi zawaleniem. Nie podjęto niestety decyzji o jego odnowieniu ani o wpisaniu go na listę dóbr narodowych. Jednocześnie poinformowano, że na tym miejscu zostanie wybudowany meczet oraz szkoła koraniczna.
Instytut Świętego Tomasza z Akwinu w Moskwie zaprezentował plany swej działalności na najbliższy rok akademicki. Wśród nowości jest między innymi kurs pod tytułem Osobowość i wzrost duchowy oraz zajęcia o myśli teologicznej w dziełach sztuki.
Pierwszy kurs związany jest z psychologicznym określeniem osobowości człowieka, biorącym pod uwagę jego duchowe pochodzenie, nieograniczone kategoriami czysto materialnymi, jako synteza wiedzy psychologicznej z podejściem religijnym. Jak powiedział ojciec Wiktor Żuk, syntezie tej sprzyja doświadczenie wypracowane poprzez ćwiczenia duchowne Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Tomasz Garcia dodał, że w skład zajęć tego kursu wchodzą wykłady oraz trening i warsztaty psychologiczne. Celem drugiego kursu jest odkrycie rozwoju sztuki jako traktatu teologicznego. Zdaniem ojca Tomasa Garcia sztuka zawsze wyrażała głębokie myśli teologiczne w architekturze, malarstwie i innych formach. Program kursu znacznie poszerzy wiedzę o chrześcijaństwie, gdyż teologia rozwija umysł, a sztuka wciąga do tego rozwoju uczuciową sferę życia człowieka. W podsumowaniu dyrektor Instytutu Świętego Tomasza z Akwinu powiedział, że unikalne programy edukacyjne i naukowe Instytutu stwarzają specyficzną atmosferę dla prowadzenia dialogu jego studentów, osób różnych wyznań oraz stanowią dogodne miejsce dla konferencji, seminariów i innych spotkań kulturalnych i akademickich. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Nawet jeśli jestem administratorem apostolskim Pjongjangu, stolicy Korei Północnej, to nigdy tam nie byłem. Bardzo pragnę pojechać do tego miasta i moim marzeniem jest, aby któregoś dnia odprawić w nim mszę. Powiedział kardynał Andrew Yam Soo-jung. Arcybiskup Seulu wskazał na znaki nadziei pośród napiętej sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Na przykład fakt, że niedawno wybrany prezydent południa, katolik Moon Jae-in, zmienił sposób rozmawiania z północą. Zaczął natychmiast mówić o pokoju oraz dialogu, a nie o wojnie, podkreślił hierarcha.
Kardynał Yeom Soo-jung odniósł się również do niedawno rozpoczętego procesu beatyfikacyjnego nowych koreańskich męczenników, w których grupie znajduje się biskup Pjongjangu oraz 24 inne ofiary reżimu komunistycznego. Przypomniał, że możliwe wyniesienie do chwały ołtarzy tych osób nie ma tworzyć barier, ale mosty. Przebaczali oni bowiem swoim oprawcom w obliczu śmierci i dalej niosą w świat przesłanie o miłości względem wszystkich ludzi. Ponadto beatyfikacja może stanowić, zdaniem hierarchy, znak nadziei dla ukrytych chrześcijan, którzy ciągle żyją w Korei Północnej oraz zachowują wiarę w zakamarkach swoich serc.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.